Od czego zaczynamy?
No zaczniemy od Dnipra, bo tam nadal trwają poszukiwawcze, ratownicze prace, roboty i jeszcze nie do końca te gruzy są usunięte z tego miejsca, także na dzień dzisiejszy mamy informację o 40 zabitych i jeszcze około 30 ludzi są być może tam pod gruzami i ich los no też być może tragiczny, bo już tyle od soboty minęło czasu, oprócz tego trzeba pamiętać, że w nocy jest minusowa temperatura. Także no, wydaje się, że ta tragedia może być no, taką największą z tych, co my mamy w ciągu tej aktywnej fazy wojny. Pamiętamy, że rosyjska rakieta spadła na dworzec w Kramatorsku. To było w kwietniu, jeżeli się nie mylę, ubiegłego roku i wtedy ta rakieta zabiła 57 cywili. No a tutaj razem z tymi, kto został pod tymi gruzami, może być około 70 ofiar. No ale też nie pamiętamy też o tych ofiarach w Mariupolu, gdzie takich uderzonych mieszkalnych budynków było po prostu 90% całego miasta i nikt w tej chwili im nie dawał żadnej pomocy, bo nie było takiej możliwości. Być może tam pod gruzami zostało dużo ludzi i dużo więcej ludzi jak w Dniprze i teraz po prostu Rosjanie usuwają ślady swojej zbrodni, bo Mariupol oni aktywnie burzą i widzimy też, no nawet już filmiki są, jak burzą w centrum, w różnych dzielnicach te uszkodzone budynki i nawet sami ludzie z Mariupola, który zdołał uciec stąd, to oni już nie poznają swojego własnego miasta.
Nie wszystkie ślady zbrodni uda się ukryć Rosjanom. Jeden z dowódców Wagnerowców uciekł do Norwegii i już publicznie wiadomo, że opowiada o tym, że Wagnerowcy rozstrzeliwują żołnierzy ukraińskich.
Tak, to jest niejaki Miedwiediew, który uciekł do Norwegii, tam na samej północy, bliżej Murmańska i no, mam nadzieję, że on światu odkryje też dużo prawdy o tych Wagnerowcach i o Prygorzynie, o ich władce i tak dalej, i tak dalej. No i Wagnerowcy akurat na froncie widać, że nie spada tempo ich atak, ich zaciepnych działań, szczególnie tam pod Soledarem. Ja wczoraj powiedziałem na antenie, że Soledar podobno jest całkowicie zajęty. Nie ma jeszcze informacji od naszego dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy, że tak jest. Natomiast no, niektórzy źródła i niektórzy mapy to pokazują, że Soledar jednak jest już całkowicie zajęty i nawet, że Rosjanie idą dalej i na przykład w Deep State Map pokazuje, że na północ już od Soledara wojska rosyjskie albo Wagnerowcy, które tam być może są w większości, oni już przecięli, już w drugim miejscu przecięli kolej i nawet w szarej strefie już znajduje się trasa samochodowa, która prowadzi z Bachmuta do Siwerska. To jest naprawdę zagrażająca już sytuacja dla Siwerska. i tego ugrupowania naszych wojsk, które znajdują się na północ od Soledara, między Soledarem a rzeką Siwierski Doniec. To jest naprawdę bardzo niebezpieczne, żeby nie było takiej możliwości dla wojsk rosyjskich, żeby ich po prostu tam całkowicie otoczyć. Co do Bachmutu. Bachmut się trzyma. Wczoraj miałem okazję, przyjechał mój przyjaciel, który był pod Bachmutem. Miałem wczoraj wieczorem późno okazję z nim porozmawiać. Mówi, że Bachmut się trzyma. W Bachmucie dużo naszego wojska, dużo ciężkiego sprzętu, no ale i dużo mamy strat i ofiar. On widział, jak non-stop jeździli karetki z Bachmutu i w Bachmut, wywożąc stąd ciężko rannych żołnierzy ukraińskich. Patrząc na mapę, widzę, że wróg nadal oczywiście próbuje otoczyć Bachmut od północy i od południa. Tam szczególnie teraz aktywnie walki są po prostu już bezpośrednio w miejscowości Kliściivka, którą chcą wziąć w kleszcie akurat i od południa, i od północy. To jest też zagrażająca sytuacja, bo Kliściivka już całkiem niedaleko znajduje się od trasy, od głównej tej trasy, którą jeżdżają te karetki z Konstantynówki i z Kramatorska do Bachmuta. Nam pomaga sama przyroda, bo w Bachmucie Bachmut jest podzielony na jego historycznie największa część znajduje się na lewym brzegu, a na prawym tam toczą się walki. On jest podzielony rzeką, chociaż niewielką, ale jednak rzeką Bachmutką. I ta rzeka Bachmutka teraz staje się nowym frontem, nową dzielnicą fronta. Wrogowi jest ciężko przekroczyć tą rzekę i ta Bachmutka płynie też tam, gdzie toczą się walki już pod Soledarem, na północ od Bachmutu. Także taka sytuacja mniej więcej.
Gerasimow ma rozkaz od Putina, żeby zająć Donbas do marca. Taka jest strategia wojska rosyjskiego. Zresztą dowódcy ukraińscy, władze ukraińskie mówią, że szykuje się kolejna ofensywa w lutym albo w marcu, że gromadzą się wojska rosyjskie. A ta bitwa o Bachmut jest bitwą po prostu taką, jak w czasie I wojny światowej. Tam po prostu są okopy, tam do siebie strzelają żołnierze, tam jest bardzo dużo ofiar po jednej i po drugiej stronie.
Tak, niekiedy przestrzeń między naszymi żołnierzami a żołnierzami wroga jest mniej jak 100 metrów, a nawet 50 metrów czasami. I dużo rannych są od kul wroga, czego wcześniej w tej wojnie prawie nie było. Także nawet jest, już mówią o tym, że nawet można się rozmawiać z wrogiem, chociaż do rozmów tam nie dochodzi tylko do strzelaniny.
Pojawiła się informacja z Waszyngtonu o tym, że przed wybuchem wojny w styczniu 2022 roku władze ukraińskie, prezydent Zełenski był ostrzegany, że wojska rosyjskie przygotowują inwazję i wtedy prezydent Ukrainy nie wierzył w to, że taka rzecz się może zdarzyć, tak jak albo w końcu uwierzył, kiedy dostał informację od CIA, że jest planowany zamach na prezydenta Ukrainy.
Tak, już jest informacja o tym, że od 24 lutego ubiegłego roku było aż 12 tych zamachów na prezydenta Ukrainy Zełenskiego. No a to jego nieuwierzenie w informacje od naszych zachodnich partnerów nam kosztowało bardzo drogo. Nam to kosztowało Mariupola i nam to kosztowało tego, że wróg zdołał w małym odcinku czasu dojść prawie do samego Kijowa.
Na szczęście Kijów się obronił. Dmytro, jakieś postscriptum?
Postscriptum jest taki, że ten mój przyjaciel, z którym ja rozmawiałem wczoraj, on miał też okazję porozmawiać z żołnierzami, którzy walczą bezpośrednio w Bachmucie, no i zapytał, jak oni myślą, czy Bachmut utrzyma się, czy on będzie nadal naszym. Nie mają wątpliwości nasi chłopcy, że Bachmut nie podda się. Bachmut jest kluczowym też ze strategicznej ze strategicznego punktu widzenia, bo on znajduje się na wzgórzach i góruje nad całym tym terenem. On kontroluje cały ten teren i dlatego Bachmut jest tak desperacko broniony przez nasze wojsko. I też wierzymy, że on nadal będzie ukraińskim.
O tym, co dzieje się w Bachmucie, słuchacz Radia Wnet informuje Jakub Stasiak, który jeździ, wywozi ludzi z Bachmutu pod ostrzałem, a skądinąd wiemy, że Paweł Bobołowicz wyrusza na Ukrainę. Jeszcze dzisiaj Studio Kijów o godzinie 9.30 tutaj z krakowskiego przedmieścia. Później Paweł w kolejną podróż do Kijowa, gdzie spotka się z Dmytrem Antoniukiem i razem wypiją herbatę. Bardzo serdecznie, Dmytro, dziękuję za korespondencję.
Dziękuję wzajemnie i życzę miłego dnia.
Jest godzina 7.30.